Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Drodzy bracia i siostry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej naszej audycji dotyczącej kompozytorów i dyrygentów muzyki cerkiewnej. W dziejach rosyjskiej kultury cerkiewno-muzycznej na moskiewskim firmamencie pojawił się znakomity teoretyk, kompozytor i propagator śpiewu polifonicznego Mikołaj Dylecki. Od 1677 roku piastujący stanowisko dyrygenta moskiewskiego chóru należącego do sławnego wielmoży Jerzego Stroganowa. Kijów, z którego pochodził Dylecki, był w owym czasie jednym z bardziej znanych ośrodków naukowych i kulturalnych Rzeczypospolitej obojga narodów, żywo utrzymującym kontakt z centrami kulturalnymi Zachodu. W środowisku tym, oprócz innych uczonych, działali teoretycy kompozytorzy śpiewu partesnego, tworząc silny ośrodek rozwoju myśli teoretycznej i jej praktycznego zastosowania w praktyce cerkiewnej. Mamy tu na myśli oczywiście w pierwszej kolejności właśnie Mikołaja Dyleckiego.
Вседержителю, Боже, Отець наш. najświętszych oswiecim chrami sem i ocich naszych duchownych i wsej wo Chrysti braci nasze.
Mikołaj Dylecki był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, humanistą, historykiem, teoretykiem muzyki, w szczególności kompozytorem. Urodził się około 1630 roku w Kijowie lub na Litwie. Jako kijowski mieszczanin miał on niewątpliwie świadomość znaczenia tzw. polskiej myśli dla kultury ukraińskiej w pierwszej połowie XVII wieku. W toku studiów znalazł on swoją duchową ojczyznę w ówczesnej polskiej kulturze muzycznej. Można przyjąć, że jego językiem ojczystym był język ukraiński z typowymi dla XVII wieku polonizmami. Miejscem studiów, które obrał sobie Dylecki, było Wilno, miasto posiadające żywe i mocne więzi z Zachodem, gdzie mógł poznać najnowsze osiągnięcia zachodnioeuropejskie także w działaniu dziedziny muzycznej. W Wilnie młody Dylecki kształcił się w Akademii Jezuickiej, założonej przez Piotra Skargę. Był to bodaj najbardziej wysunięty na wschód znaczący ośrodek życia naukowego i kulturalnego. Oprócz studiów językowych, w szczególności języka polskiego, Dylecki gorliwie studiował dzieła wybitnych kompozytorów zarówno muzyki cerkiewnej, jak i kościelnej, reprezentowanych głównie przez polskich twórców. W latach 1651-1659 Dylecki przebywał w Warszawie, gdzie pobierał nauki u Marcina Mielczewskiego i znakomitego przedstawiciela polskiego baroku Jacka Różyckiego, członków warszawskiej kapeli dworskiej, pogłębiając swoją wiedzę muzyczną z zakresu muzyki sakralnej. Marcina Mielczewskiego, autora motetów, psalmów i koncertów wokalnych, nazywa Dylecki wyjątkowym artystą z zakresu muzyki, co oznacza, iż podobnie jak w przypadku nauczycieli wileńskich, darzył jego wiedzę wyjątkowym szacunkiem i uznaniem. Należy zaznaczyć, że polska muzyka przeżywała wówczas okres rozkwitu dzięki adaptowaniu nowych prądów muzycznych Europy Zachodniej, w szczególności zaś muzyki włoskiej. W 1667 roku Dylecki przybył do Moskwy na zaproszenie moskiewskiego bojara Jerzego Stroganowa. Wkrótce w Smoleńsku w języku rosyjskim została wydana wydana jego muzyczna gramatyka. Dzieło to było wynikiem wieloletniej pracy badawczej i doskonalenia warsztatu kompozytorskiego w kierunku polifonii. Dzieło Deleckiego zostało wydane na polecenie moskiewskiego diakona Litwinowa, bardzo dobrze władającego polskim językiem. Dylecki był obecny przy tłumaczeniu na język rosyjski dzieła, które zostało przy tym znacznie skrócone. Powstaje w związku z tym pytanie, dlaczego Dylecki wydał pierwszą rosyjskojęzyczną gramatykę muzyczną nie w Moskwie, ale właśnie w Smoleńsku? Odpowiedź może być tylko jedna. Smoleńsk był w tym czasie wielkim ośrodkiem kulturalnym i stolicą zachodniej Rosji, gdzie warunki drukarsko-techniczne były szczególnie korzystne. Ponadto kompozytor miał możliwość poznania środowiska rosyjskiego pod kątem smaku muzycznego i wyrobienia sobie poglądu na przyszłą działalność kompozytorską. W 1678 roku Dylecki wrócił do Moskwy i został mianowany dyrygentem kapeli oraz chóru dworskich śpiewaków. Nominację na tę zaszczytną funkcję wręczył Dyleckiemu następca cara Aleksandra, wielki miłośnik zachodniej sztuki, młody Fiodor Aleksandrowicz, a została nadana najprawdopodobniej na osobiste życzenie żony cara Agaty Gruszeckiej z pochodzenia Polki. W tym czasie w Moskwie śpiewy wielogłosowe zaczęły rozbrzmiewać coraz częściej, mimo że zmarły wcześniej patriarcha moskiewski Ermogen odrzucał zdecydowanie nowy śpiew słowami «Słyszę ty latińsko, hopienie nie mohu». Nie znoszę słuchać śpiewu łacińskiego. Jednak nowe władze cerkiewne w osobie reformatorskiego patriarchy Nikona zezwalały na wykonywanie podczas nabożeństw kompozycji wielogłosowych. Dzięki staraniom Stroganowa w 1679 roku ukazało się w Moskwie kolejne wydanie dzieła Dyleckiego Idea musikijskiej gramatyki. We wstępie do tzw. redakcji moskiewskiej wydania Wileńskiego autor potwierdza patronat wydawniczy Stroganowa. Do dziś zachowało się 28 egzemplarzy gramatyki muzycznej z przełomu XVII i XVIII wieku w trzech różnych redakcjach, z których każda występuje z kolei w wielu wariantach, kopiach i przekładach. Dokładnym badaniem twórczości Dyleckiego zajęli się Aleksandra Cała-Jakimienko z Ukrainy oraz rosyjski uczony Włodzimierz Protopopow. Twórczość kompozytorska Mikołaja Dyleckiego nie została gruntownie zbadana, to możemy z całą pewnością stwierdzić, że jego kompozycje reprezentują klasyczny okres rozwoju stylu partiesnego we wschodniosłowiańskim śpiewie cerkiewnym. Utwory Dyleckiego są napisane zgodnie z systemem teoretycznym kompozytora, wyłożonym w jego gramatyce muzycznej. Dylecki jest autorem tzw. Bożych Służb oraz koncertów partesnych na 4 i 8 głosów w układzie dwuchóralnym. Do czterech opracowań fragmentów świętej liturgii należą Służba preporcjalna, ośmiogłosowa, w której brakuje partii pierwszego sopranu, na którą składają się hymn jedynorodnej synie, ktenia mała w języku greckim, priidite pokłonimsa, trisviatoje, święty Boże, aliluja, ktenia żarliwa w języku greckim, pieśń cherubinów, miłość smira oraz dostojny jeść.
Thank you.
drugie opracowanie, ośmiogłosowa służba Boża, oparta na motywach śpiewu kijowskiego, nazywana także kijowską lub miksolidyjską, składająca się z tych samych fragmentów, co służba proporcjonalna, bez partii drugiego sopranu. Trzecim opracowaniem było czterogłosowa służba Boża, zwana moskiewską, która posiada najbardziej rozwinięty materiał muzyczno-tekstowy, ponieważ do wymienionych w kompozycjach ośmiogłosowych fragmentów dochodzą jeszcze Jelicy wo Chrysta Chrystisiesia, Jedin Świat, Chwalicie Gospoda z niebies oraz Widiechom Świety Istynnej. Ostatnią jest tak zwana służba smoleńska, także ośmiogłosowa bez partii sopranu, która nie została opublikowana. Posiadała ona bardzo podobny materiał słowno-muzyczny do wymienionych wcześniej utworów ośmiogłosowych. Mikołaj Dylecki oraz jego poprzednicy dążyli do stworzenia kompozycji cerkiewnych odpowiadających rozwijającemu się wówczas nowemu stylowi kompozytorskiemu. Dzięki dużej wiedzy teoretycznej, a także wrodzonemu talentowi, jego utwory można postawić za wzór zastosowania możliwości, jakie niósł ze sobą śpiew partesny. Pojawienie się czterech bożych służb Mikołaja Dyleckiego świadczy o przełomie w rozumieniu istoty i natury śpiewu liturgicznego Cerkwi Prawosławnej. Kompozytorzy tworzący muzykę do służb bożych pod pojęciem tym rozumieli świętą liturgię nie tylko jako sprawowanie świętych czynności liturgicznych całego zgromadzenia, w tym najważniejszym nabożeństwie, lecz jako formę do wyrażenia swojej myśli i muzycznej inwencji. Pozostałe kompozycje Mikołaja Dyleckiego należy zaliczyć w większości do kompleksu całonocnego czuwania, przy czym pochodzą one z różnych okresów roku liturgicznego wspomnianego nabożeństwa. Są to w większości kompozycje ośmiogłosowe, chociaż nie brak również czterogłosowych. Do ośmiogłosowych zaliczymy na pewno kanon paschalny, Priidicie Ludi jest Stichire na Dzień Świętej Trójcy, kanon na Święto Bożego Narodzenia Chrystos Rzeźdajeca, Stichire na Święto Podniesienia Krzyża Świętego Raduj się Żywonosnej Chrystie, dziewiątą pieśń kanonu paschalnego, tak zwany Zadostojnik Angieł Wopijasze oraz Chwalicie imię Gospodnie. Do ośmiogłosowych kompozycji nienależących bezpośrednio do całonocnego czuwania zaliczyć należy koncert Woszeł Jesiwo Cerkow, Wstąpiłeś do Domu Bożego. Jest to utwór paraliturgiczny wykonywany na powitanie biskupa wchodzącego do świątyni, będący jednocześnie prośbą, by ten w czasie sprawowania nabożeństwa wzniósł modlitwy za władze cerkiewne, świeckie oraz lud. Z utworów czterogłosowych pochodzących z różnych nabożeństw należy wymienić Stichire, Iże obrazu Twojemu, Pieśń Cherubinów, cherubimską pieśń, Troparion k Bogorodice Prileżno, Carice moja Prebłagaja, Imię moje jest Diszkant, żartobliwy kant. Najbardziej efektowną kompozycją ośmiogłosową o podniosło świątecznym charakterze jest niewątpliwie paschalny koncert zwany woskresieńskim kanonem. Przykład utworu typowego dla koncertów kijowskiego mistrza. W dziele tym inicjalny zwrot Woskresienia Dzień powtarza się trzykrotnie. Na pierwszym, czwartym, pierwszym stopniu skali, dwa razy w G, miksolidyjskim i raz w C. Zwrot ten według uczonej Niny Gierasimowej Piersickiej należy potraktować jako motyw tematyczny scalający kompozycję. Drugim charakterystycznym motywem jest fragment melodii do tekstu Prosvietimi się ludzie, a następnie do słów Pascha, Gospodnia, Pascha. Po wyższej kompozycji Dylecki przetwarza wariacyjne, radosne, pełne życia formuły w bardzo smutne kontemplacje, nie ujmując jednak im swych charakterystycznych cech. Szczególnie uwidacznia się to w trzeciej i ósmej pieśni kanonu paschalnego. To dwuchorowe dzieło składające się z ośmiu pieśni kanonu i poszerzone o troparion Bogootiec Ubo Dawid, występujący po czwartej pieśni O Stichire Woskres Jesus od groba po szóstej pieśni, Exapostiwarion Płotio Usnów po dziewiątej pieśni oraz o troparion paschalny Chrystos Woskresie, będący apogeum w mistrzowskiej twórczości Dyleckiego. Dzieło to wyróżnia się pod wieloma względami od innych kompozycji autora. Przede wszystkim należy zauważyć, że została w nim wzbogacona harmonika. Dramaturgia utworu stała się o wiele bardziej złożona, a wielogłosowe masowe ustępy pełne radości i świątecznego uniesienia ulegają gwałtownym przeobrażeniom w zależności od aktualnego sensu tekstu liturgicznego, czy też dopasowują swoją formę do nastroju modlitwy. Podsumowując, należy stwierdzić, że woskresieński kanon jest najdoskonalszym utworem Mikołaja Dyleckiego, który świadczy o jego mistrzostwie kompozytorskim, objawiającym się w bogactwie stosowania zaawansowanych form muzycznych oraz pionierstwie w komponowaniu polifonicznej muzyki cerkiewnej na obszarze wschodniosłowiańskim. Na koniec chciałbym zwrócić Waszą uwagę, drodzy bracia i siostry, na temat kompozycji paraliturgicznej Woszeł Jesiwo Cerkow Archiereju Boga Wyszniego. Kompozycja ta charakteryzuje się typowo koncertową formą, opartą o zasady śpiewu partesnego z okresu baroku zachodnioeuropejskiego. Jest to utwór na dwa chóry, a więc stanowi swego rodzaju nowum w cerkiewno-słowiańskiej kulturze wykonawczej. W koncercie tym już na początku wyeksponowane są dwa zespoły chóralne współtworzące swoistą imitację harmoniczną. Jeżeli przedstawienie tematu zwane ekspozycją jawnie oddzielane jest od tutti, to w środkowych częściach podziały przeplatane są zespołowym przedstawieniem lub opierają się wyłącznie na śpiewie zespołowym. Trzygłosowość występuje tu w różnych układach, ujawnia pewne związki z pieśnią ludową. Reasumując, drodzy bracia i siostry, kompozycję Mikołaja Dyleckiego, nie zagłębiając się w bardziej szczegółową ich analizę, należy stwierdzić, że utwory kijowskiego mistrza należą do nowego wielogłosowego stylu, który zaczął wypierać z praktyki cerkiewnej monodię, reprezentowaną głównie przez śpiew pneumatyczny. W kompozycjach tych zauważyć można cechy typowe dla muzyki renesansowej czy barokowej. Ważniejsze etapy tworzenia muzyki, do których w retoryce odnoszą się wynalazek, układ, zdobnictwo, znalazły określone miejsce w jego gramatyce muzycznej i miały szerokie zastosowanie w praktyce. Twórczość Dyleckiego wyjaśnia nam, że szybkie osiągnięcie wysokiego poziomu artystycznego cerkiewnej muzyki chóralnej tamtych czasów uwarunkowane było nie tylko opanowaniem techniki kompozytorskiej opartej na wielowiekowym dorobku sztuki muzycznej Polski, Francji, Włoch czy Niemiec, ale także na tradycji wschodniosłowiańskiej kultury sakralno-muzycznej oraz ludowej. Dziękuję, drodzy bracia i siostry, że byliście dzisiaj z nami w naszej audycji. Życzę Wam błogosławionego wieczoru. Sława Jezusu Chrystu.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.